I słyszymy się na falach FM na www.wnet.fm, a naszym gościem dzisiaj w poranku wnet pan profesor Maciej Gdula, Nowa Lewica, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ale my nie od nauki, nie od szkolnictwa wyższego zaczniemy, ale od Trybunału Konstytucyjnego. Jeszcze nie znam tych zapisów ustaw. One są jeszcze trochę tajne. Nie ma ich ani na stronach rządowych, ani na stronach Sejmu, ale są już ogłoszone, że będą przyjęte. Lewica, jak rozumiem, jest o tu Rzeczpospolita. Pokazuje, że Bodnar odkrywa karty, które, jak rozumiem, Lewica będzie popierać.
No, ja też nie znam dokładnie tych zapisów, ale oczywiście od samego początku mówiliśmy, że na przykład tak zwani sędziowie dublerzy są nieakceptowalni w Trybunale i to jest, jak rozumiem, próba naprawy tej sytuacji. Tak samo wybór Julii Przyłębskiej na przewodniczącą Trybunału budzi nasze wątpliwości. Też to trzeba naprawić. Tutaj nie dzieje się...
czyli co zrobić? Usunąć? Jak ta naprawa będzie wyglądać?
Usunąć skutki decyzji, które nie były praworządne, ja bym to tak nazwał. Tylko o to chodzi, o wyprostowanie sytuacji. To nie jest
tylko
żaden zamach na Trybunał.
Nie wiem, czy to tylko, panie ministrze, to panie, bo co zrobić z tymi wyrokami? A czy ktoś musi wziąć żyletkę, pójść do wszystkich dokumentów państwowych i wycinać wyroki sądów? Nie wiem, czy pan minister Berek to będzie robił, bo to zdaje się jest jakimś tam paragrafem objęte, że nie wolno tak robić, chodzić i usuwać wyroków z monitora polskiego.
Nie wiem, jak to, zobaczmy, poczekajmy na te ustawy, jak to będzie zrobione, jakie będą konsekwencje. Ja przyznam, no nie jestem wiceministrem sprawiedliwości.
Nie jest pan
nawet
prawnikiem.
Nie jestem posłem, nie jestem prawnikiem. Czekam na szczegóły, wtedy się z nimi zapoznam. No tyle jestem w stanie powiedzieć.
No dobrze, no jak pan sobie wyobraża uznawanie wyroków za nieistniejące, tych opublikowanych?
Jeżeli one były podjęte wadliwie prawnie, no to trudno uznać, że są obowiązujące. No jeżeli na przykład były podejmowane przez sędziów, którzy w zasadzie nie byli sędziami.
A prawda? Kto to stwierdził?
No, stwierdzamy to, bo byli powołani w nieodpowiedni sposób. No
a
jeżeli
kto to
byli powołani,
to
oczywiście Sejm.
Czyli posłowie.
Czyli posłowie. No w tym
czyli
wypadku,
ciało polityczne stwierdzi, że
panie
są...
Redaktorze,
że ten sędzia
a kto powołuje
pod...
sędziów? A kto powołuje sędziów?
Trybunał Konstytucyjnego, Sejm potem...
Sejm! Potem... Ojejku, Sejm! Sejm stwierdza, kto jest sędzią. I Sejm nie może stwierdzić, że zostali powołani niezgodnie z prawem.
Czyli
no,
jak rozumiem, za 4
Sejm,
lata
Sejm
wygra Prawo i Sprawiedliwość i powie o nią się nie powiadom... Ci sędziowie, których wy powołacie, nam się nie podobają i też będą mogli ich usunąć.
Ale my nie mówimy,
nie?
Że nam się nie podobają. Mnie się nie podobają sędziowie powołani przez PiS, ale oni są powołani zgodnie z prawem. Część z nich. Na przykład pan sędzia Piotrowicz.
Jest albo sędzią pani pana zdaniem, waszym
Pawłowicz.
Zdaniem Lewicy,
no,
czy nie
no
są
jest,
sędziami?
Są powołani zgodnie z procedurami. No to mogę powiedzieć, że to nie są sędziowie, ale to jest polityczne stwierdzenie. Nie są sędziami, bo tak naprawdę byli bo są politykami, którzy zostali skierowani do Trybunału Konstytucyjnego. Prawda, prawda, no ale no, z tej prawdy niewiele wynika, bo zostali powołani przez Sejm, który został demokratycznie wybrany i tyle. No.
Dobrze, czy
natomiast
tak rozumiem...
ci, którzy są dublerami, no nie zostali w odpowiedni sposób wybrani.
Ale tam wśród tych sędziów są ci, którzy weszli na miejsce tych, którzy byli dublerami. To oni też są dublerami dublerów?
No, czekam na szczegóły tych ustaw. Mnie się wydaje, że ci, którzy weszli na miejsce dublerów, nie są. Ale to ja mówię, teraz, ja nie jestem tylko skromnym socjologiem.
No dobrze, ale nie będzie pan głosował, ale klub Lewicy będzie głosować, jak rozumiem, za tą uchwałą. I co się wtedy stanie? Ta uchwała spowoduje pana zdaniem wejście policji do trybunału i wyciągnięcie tych sędziów?
Myślę,
warto
że
pamiętać,
sędziowie
że...
Sędziowie są na tyle kulturalnymi ludźmi, że kiedy zostaną odwołani przez Sejm, to po prostu...
No dobrze, ale to panie
wyjdą.
Redaktorze, to ja jeszcze zanim Krzysztof jeszcze dopytam, bo tych sędziów dublerów, o których pan mówi, przynajmniej jednego z nich, który został wybrany, dał mu biurko i podpisał z nim umowę o pracę pan prezes Rzepliński. To, co ta umowa o pracy jest nieważna.
Jeżeli ktoś został powołany niezgodnie z procedurami, to nie jest po prostu sędzią. No ja mogę, to jest moim zdaniem zdroworozsądkowe.
A czyli co? Czyli ślubowanie tak? prezydenta się nie liczy? Decyzja prezydenta Rzeplińskiego się nie liczy, który podpisał z nim umowę o pracy? Mówi, tak, pan jest sędzią, tu podpisuje pan, dostaje pan pensję, dostaje pan biurko. To wszystko się nie wydarzyło?
Trudno mi... Znaczy... prezes Rzepliński zrobił, co zrobił, tak? Ale to prezes Rzepliński nie jest
tak,
Sejmem.
To
znaczy,
Sejmem.
Ja przy całym szacunku dla sędziego Rzeplińskiego, no jego działania są dla mnie mniej istotne niż demokratycznie wybrany Sejm.
A co ma większą władzę, Trybunał czy Sejm?
Moim zdaniem jednak Sejmie. Ja przyznaję, bardzo cenię praworządność, ale moim zdaniem jednak źródłem prawa są wybrani reprezentanci narodu i dla mnie Sejm jest tutaj kluczowy. Trybunał ma ważną funkcję w naszym systemie, ale jest przede wszystkim instytucją kontrolną.
I to jest ciekawa myśl, taka myśl, powiedzieliby niektórzy nawet pisowska, która pokazuje, że ponad prawem stanowionymi sędziami jest jednak wola polityczna narodu.
Jest, no, gdyby było
czy jest
tak,
tylko wówczas, kiedy wy rządzicie, jak wy nie rządzicie, to już jednak są trybunały, nie, jest prawo, nie. Jest przepisy, jest rozproszona kontrola konstytucji i już Sejm mniej może. Jak
jest
to
coś
jest
takiego,
Sejm?
Że to ciekawe, że pan redaktor chce ze mną głównie o prawie rozmawiać, ale...
Bo to jest temat topowy, panie ministrze. Zaraz wrócimy do tematów, czy przejdziemy do tematów edukacyjnych.
Powiedzmy tak. Jest coś takiego jak konstytucja. Konstytucję uchwaliłem Zgromadzenie Narodowe i później została potwierdzona w referendum. No to jest prawo podstawowe i tutaj jeżeli naród chce je zmienić, no to musi wyłonić nową większość, która będzie zmieniać konstytucję, tak? No i z tego względu my protestowaliśmy, kiedy konstytucja była łamana. Natomiast jeżeli chodzi o prawo, bardzo często jest tak, że przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, czy szerzej prawicy, mówią, że nie możemy władzy oddawać sędziom, kiedy to dotyczy na przykład Trybunału Europejskiego, kiedy to dotyczy Trybunału Konstytucyjnego, gdzie kierowali
mówicie,
swoich kolegów, no to wtedy...
Oddajmy prawo sędziom, pod warunkiem, są nasi sędziowie przez nas wybrani, jeżeli nie są nasi, albo nie jest nasze prawo.
Oddajmy to sędziom, którzy będą wybrani zgodnie z procedurami.
A też...
I będą dbali o to, żeby to była niezależna instytucja.
Kierunkowe pytanie. Czy prawo w Polsce obowiązuje? Może od tego powinienem zacząć. Czy ustawy przyjmowane przez poprzednią i jeszcze poprzednią kadencję są prawem, którego pan się stosuje, uznaje za przyjęte zgodnie z procedurą odpowiednią?
Chodzi pan o wyroki Trybunału Konstytucyjnego?
Nie, o wszystkie ustawy.
Raczej się stosuje. Do czego pan zmierza, panie redaktorze? No, staram się stosować do prawa. No, na przykład stosuję się do fatalnego prawa, które wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość w 2018 roku. Jeżeli chodzi o naukę i szkolnictwo wyższe. Koszmarnego prawa, które jest u źródeł tego skandalu w Kolegium Humanum. No i niestety muszę się do niego stosować.
No bo jak rozumiem, w Ministerstwie Nauki się stosujecie, a w Ministerstwie Kultury czy Sprawiedliwości różnie to bywa. Czasami wystarczy uchwała, żeby uznać, że ustawa nie istnieje. Prawda?
Panie redaktorze, jeżeli
to
pan
od resortu,
ma...
Jeżeli ja
pan
chciałem
ma uwagi do resortu kultury i sprawiedliwości, najlepiej zaprosić jego reprezentantów.
A pan ma, czy nie ma?
Jego reprezentantów trzeba zaprosić i o to zapytać, czy czują, że złamali. No ja podejrzewam, że powiedzą, że nie złamali, że wykonywali
prawo. No dobrze, ale wy w resorcie nauki uznajecie, że te ustawy obowiązują.
No niestety rozróżnić. Obowiązują. Niestety obowiązują, chociaż będziemy je nowelizować.
Mamy Polskę resortową nawet w tym wymiarze.
Ten moment, żeby troszkę wyprostować pytanie o Trybunał. Uchwała i ustawy. Uchwała ma być apelem do tych sędziów dublerów, żeby ustąpili. Sędziowie dublerzy mogą ustąpić albo nie ustąpić i nie ustąpią, bo już to zapowiedzieli. Ale konsekwencja jest taka, że jest też apel do tego, żeby nie stosować się do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i teraz w rękach konkretnego urzędnika będzie decyzja, czy się stosuje do tego, co uchwalił Trybunał Konstytucyjny, czy się nie stosuje. Więc ta władza od najwyższej władzy sądowniczej przechodzi w ręce urzędnika albo polityka, który mówi, a nie, no ta uchwała mi się nie podoba, dziękuję, do widzenia. A ta mi się podoba, proszę bardzo, ja ją będę stosował. To jest sytuacja destrukcji prawa, panie ministrze.
Chcą panowie rozmawiać tylko o Trybunale Konstytucyjnym, chociaż
nie.
Mówiliśmy, że będziemy rozmawiać o nauce, no ale dobrze. Moim zdaniem za tę sytuację odpowiada Prawo i Sprawiedliwość, tak naprawdę. Bo gdyby powoływało sędziów zgodnie z zasadami, a nawet można powiedzieć, że jeszcze Sejm przed 2015 rokiem złamał zasadę, w moim przekonaniu złamał ważną zasadę, wybierając na zapas sędziów. No, tak nie powinno być. Znaczy, to jest, jeżeli chcemy, żeby Trybunał Konstytucyjny był szanowany, no to trzeba powoływać sędziów zgodnie z procedurami i szanować wyniki jego obrad. Przypomnę, premier Szydło nie publikowała wyroków Trybunału, kiedy tam nie zasiadali ich właśnie sędziowie z PiS-u.
A premier rządu, w którym pan zasiada, powinien publikować wyroki Trybunału?
No i właśnie, no i jesteśmy w takiej sytuacji, że jeżeli jest powinien. Trybunał jest popsuty, jest precedens niepublikowania, no to oczywiście, że istnieje pokusa niepublikowania, bo, bo wtedy to będzie...
Ulegniecie jako rząd.
Wtedy będzie to uleganie tak naprawdę pisowskiemu Trybunałowi, który jest elementem konfliktu politycznego. No, to jest nie byłoby tego problemu, gdyby nie grzech powołania sędziów niezgodnie z procedurami przed 2015 i nie byłoby tego, gdyby nie działania PiS-u.
To skonkludujmy tą naszą rozmowę o Trybunale Konstytucyjnym. Pana zdaniem on istnieje i jego wyroki będziecie szanować? Będziecie po tej uchwale, którą uchwalicie pewnie w środę albo w czwartek, ewentualnie w piątek, uznawać każdy wyrok za nieistniejący? Jak to będzie, panie ministrze?
Powiem tak, że wszystkie działania, które podejmuje obecnie rząd i większość sejmowa zmierzają do tego, żeby uporządkować sytuację, a nie po prostu przekręcić wajchę polityczną w drugą stronę. Ja tak widzę na przykład to, co się dzieje w mediach publicznych. Niektórzy mówią, no tak, tutaj były działania niezgodne z procedurami i tak naprawdę to jest nowy skok na tele... Nowy skok, no prawo to też procedury, że to jest jakiś nowy skok na media. Ja to widzę w ten sposób, że gdyby było tak, że rzeczywiście w mediach publicznych robi się dzisiaj taką samą propagandę jak pisowska, tylko ze innym znakiem politycznym, to można by było nas bardzo mocno krytykować. Natomiast tam nie ma takiej propagandy. To jest próba jednak odbudowania autorytetu mediów publicznych, stworzenia jakiegoś dziennikarstwa, które jest przyzwoite, obiektywne i tak dalej.
Gdyby tak było, nie byłoby, bym powiedział, ostrego cięcia, czyli wyrzucania wszystkich dziennikarzy z telewizji publicznej, którzy pracowali w poprzednich czasach. Byłby pluralizm na poziomie reporterów, na poziomie dziennikarzy, tego nie ma. Propaganda jest inna niż za czasów Prawa i Sprawiedliwości, ale ona istnieje. Subtelniej robiona, bo na przykład protest rolników był w telewizji publicznej pokazywany. To jest subtelna, a może nawet nie subtelna zmiana. Ta propaganda jest, tylko pan jej nie odczuwa, dlatego że ona jest dla pana miła, jak pan patrzy na telewizję publiczną. Myśli pan, o nie, wreszcie nie ma propagandy, wreszcie jest prawda, bo mówią tak, jak jest, a dziennikarze, którzy są czy patrzą na świat, czy politycy, którzy patrzą na świat innymi oczami, mówią, nie, to jest zupełnie świat wypaczony.
No, nie zgadzam się z panem redaktorem. No jednak to, co robią media publiczne, można, zachęcam zresztą do tego, żeby to krytykować, tak, bo to podnosi jakość. Natomiast jednak w mediach publicznych, inaczej niż wcześniej, jest próba dania głosu różnym aktorom, tak? Jest próba pokazania różnych perspektyw, skonfrontowania ich, szukania argumentów, które różnią te strony, a nie tylko polityczne ataki. No jednak chodziłem do mediów publicznych, bo uważałem, że to należy robić, bo to jest jakby element roli polityka i też chodzi się tam dla publiczności, która to ogląda. Ale naprawdę to, co robiły media publiczne wcześniej, no to urągało wszelkim standardom. To była po prostu, to były media politycznego ataku po prostu.
Naszym gościem Maciej Dula, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Panie ministrze, to do nauki na chwilę przejdźmy. Wczoraj...
Zostały 2 minuty na naukę.
Nie, wczoraj dużo pan mówił w konkurencyjnej radiostacji o nauce. Tam raczej były proste pytania o świadczenia dla studentów, o akademiki. Wiemy, że nie będzie 1000 złotych, nie będzie akademików za złotówkę, ale będą budowane akademiki. Tylko no, nie wiemy budowane. Kiedy, gdzie i jak i przez kogo. Bo to studentów najbardziej interesuje też tam, gdzie pan wykłada, na Uniwersytecie Warszawskim też jest kłopot, był protest studentów, był strajk.
Tak, i to moim zdaniem nie jest przypadek, że te strajki się pojawiają, bo studenci są w trudnej sytuacji. Sporo osób rezygnuje nawet ze studiów ze względu na sytuację materialną. To jest szczególnie bolesne i moim zdaniem niedopuszczalne w tak bogatym kraju jak Polska. I dlatego ruszamy z tym projektem budowy akademików. Szczegóły tego programu poznamy za niedługo. One się teraz wykluwają. Ja nie mogę o nich mówić, bo one są wciąż negocjowane z naszymi partnerami koalicyjnymi, ale to jest pierwszy od dekad program publiczny budowy akademików, no, wsparcia takiego potężnego materialnego studentów. No, to jest naprawdę coś i jestem dumny, że możemy to zacząć realizować.
A w kontekście ustawowym odwrócić reformę Jarosława Gowina? Pan profesor chyba kiedyś razem z takimi osobami jak chociażby profesor Józefa Hrynkiewicz był wspólnie w Komitecie Ratowania Humanistyki. Tam wypracowywano postulaty kontrreformy, czy przeciwko reformie Jarosława Gowina. To teraz będzie wprowadzone?
Myślę, że to jest bardzo skomplikowane pytanie. Znaczy, wygląda na proste, ale odnosi się tak naprawdę do bardzo skomplikowanego systemu. Na pewno będziemy przygotowywać nowelizację. Z różnych środowisk płyną głosy, że potrzebne są zmiany. Jest mnóstwo kłopotów związanych z tą ustawą.
Bo tą zmianę zaczął minister Czarnek, tak przez pana krytykowany, ale on jednak pewne kryteria oceny humanistyki zmienił.
No tak, przede wszystkim na kryteria takie, że dawał punkty tym, którzy byli jego jakimiś tam stronnikami, znajomymi, ludźmi, którzy zdobyli dostęp do jego ucha. No to nie jest rozwiązanie. Znaczy to, ale to jest też oskarżenie ustawy Gowina, bo ona nie zabezpieczyła nauki. Tak? Stworzyła system, w którym bardzo łatwo się ręcznie steruje tak naprawdę. My jesteśmy, odchodzimy zarówno od zasad Gowina, w tym sensie, że takiego przekonania, że tutaj wszyscy naukowcy są tacy sami, głównym celem nauki jest publikowanie artykułów po angielsku, a uczelnie trzeba im otworzyć opcję na zarabianie pieniędzy, bo to jest tak krótkie streszczenie ustawy Gowina. A jeszcze, przepraszam, rektorzy stają się carami na uczelniach. Tak, to też jest trochę efekt ustawy Gowina. To my tego nie akceptujemy. Natomiast ręczne sterowanie a la Czarnek, no też nie wchodzi w grę.
Bo jak na razie zabraliście się za Trybunał, zabraliście się za media, zabraliście się za prokuraturę, ale za sprawy ważne jak nauka, to wam tak idzie powoli, panie ministrze.
Panie redaktorze, bo to, gdzie teraz jest... nastąpił mi pan na odcisk.
No,
wolno,
no, tak,
zwiększyliśmy płace w nauce o 30%. One były mrożone przez wiele lat. Zwiększyliśmy historycznie najbardziej nakłady na NCN, czyli Narodowe Centrum Nauki, realizujące badania podstawowe, czyli to są takie najbardziej fundamentalne granty, które idą do naukowców i rozdzielane są przez samych naukowców. 200 milionów więcej. Daliśmy 180 milionów na PAN, który był zagładzany przez poprzednią władzę. No, jeżeli to jest wolno, no, jesteśmy 60 dni w ministerstwie mniej więcej.
A z drugiej strony ten Poznań, tam miał być komputer kwantowy, pan minister Wieczorek te środki zabrał, bo to koledzy, zdaje się, zdaniem pana ministra, koledzy pana Czarnka, więc trzeba było im zabrać dotację, więc to też różnie wygląda sytuacja.
Panie redaktorze, z tymi dotacjami jest tak, że one często były rozdzielane po uważaniu. To znaczy minister Czarnek uważa, no tak, no tutaj damy obietnicę, rozpiszemy to na obligacje i dajemy jakimś uczelniom, jakimś środowiskom. No to nie są standardy, które powinny obowiązywać. No to się musi zmienić po prostu. Jeżeli chodzi o komputer kwantowy, są dyskusje, czy kupno komputera kwantowego gotowego jest lepsze, czy lepsze jest rozwijanie kompetencji i technologii, które pozwalałyby zbudować ten komputer.
Złośliwi powiedzą wynajdywanie koła na nowo. No ale dobrze, to tylko złośliwi tak powiedzą. Maciej...
No tak, ale w przemyśle zbrojeniowym pan mówi, że musimy mieć swoje własne technologie i tak dalej.
No, tak już nie powiedziałem, dopiero mógłbym to powiedzieć. Ale skoro jesteśmy przy nauce, Kolegium Humanum robi karierę, zwłaszcza prezydent Sutryk przy okazji tego też robi karierę. Prezydent Sutryk, o ile dobrze pamiętam, popierany przez lewicę. Tak no, dalej będzie.
Tak, oczywiście, że tak dalej będzie, bo takie są ustalenia na wybory samorządowe. Natomiast...
I nic tego nie zmieni. To jest żadna skala afer we Wrocławiu. Mamy częstotliwość, pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska i stolicy Dolnego Śląska. Tu, co by nie wyszło panu Sutryku, to będzie go popierać, jak rozumiem.
Rozdzielmy jedną rzecz. To znaczy to, że w Kolegium Humanum były przyznawane prawdopodobnie dyplomy po prostu w sposób korupcyjny. To znaczy niektóre osoby kupowały te dyplomy. No to jest po prostu przestępstwo.
To, że magistrat płacił Kolegium Humanum dość masowo za kształcenie własnych kadr.
Ale też, panie redaktorze, to, że ktoś płaci za podnoszenie kompetencji swoich pracowników.
A to
nie
było
jest
podnoszenie kompetencji? Wybranie akurat
właśnie
tej szkoły?
Myślę, że to musi być, zbadane, ale to, że...
I żeby potem ci urzędnicy byli w szeregach rad nadzorczych, a to w Poznaniu, a to gdzieś tam, żeby mogli sobie...
Powiem tak, w moim przekonaniu i też przekonaniu, myślę, całego kierownictwa ministerstwa, sytuacja, w której w studia MBA są zupełnie niekontrolowane, jednocześnie otwierają możliwość kariery w radach nadzorczych, jest nieakceptowalna.
Dwie ustawy pisowskie, jedna to jest, z Prawa i Sprawiedliwości, jedna z 16,
dziękuję,
druga chyba z 18 roku.
Wspomina, tak, bo to są powiązane ustawy. Jedna mówi, trzeba mieć MBA, żeby być w radach nadzorczych, a druga mówi, a nie trzeba mieć...
Nie kontrolujemy.
Nie kontrolujemy studiów MBA, każdy je może otworzyć. No to przecież widać, że to wywoła jakieś fatalne konsekwencje.
No dobrze, ale wywołało we Wrocławiu chyba najbardziej fatalne, zarządzanym przez konkretnego człowieka. Partia Razem trochę się zorientowała i poparcie wycofała. Lewica to będzie twarda.
Panie redaktorze, no to ciężko mi to opowiadać za przedstawicieli partii Razem, bo to inna partia, chociaż w tym samym klubie. Natomiast ja jestem zwolennikiem, po pierwsze, wyciągnięcia konsekwencji z tej afery i uregulowania zarówno kontroli nad studiami podyplomowymi, jak i zmian w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym.
Zdaniem pana ministra, prezydent Wrocławia zachował się etycznie w tej sprawie? Jego zachowanie nie ma pan żadnych zarzutów?
Myślę, że pan prezydent powinien wyjaśnić, jak wyglądało zdobywanie tego dyplomu i to by przecięło wszelkie dywagacje.
Skala kształcenia kadr na tej uczelni przez magistrat?
Ale to, że ludzie masowo idą się kształcić, ja też mam sporo telefonów od różnych znajomych, którzy mówią, no to prawda skandal, co się działo na tym Kolegium Humanum, ale naprawdę mój znajomy tam chodził na zajęcia i się uczył. To nie jest tak, że wszyscy są. Nie zabierajcie wszystkim dyplomów. I to też się dzieje. Też trzeba powiedzieć, że Kolegium Humanum w kilku dyscyplinach miało po prostu akredytację wydaną przez Państwową Komisję
Akredytacyjną. Tak, i robiły studia jasne, magisterskie, no, więc, jednolite i licencjackie również, to prawda. Czyli dobrze, tutaj Wrocław bez zmian, to tylko skoro przy wyborach samorządowych jesteśmy, pan będzie też kandydował.
Będę kandydował, kandyduję do sejmiku. Kandyduję z czwartego miejsca.
Z czwartego
miejsca w Małopolsce.
To nie za wysokie miejsce.
Wspieram listę. Są inni, którzy mają duży zapał do pracy w samorządzie. Chciałem im po prostu dać przestrzeń. No, to
i powiedział
tak
pan,
robić.
Że kandyduje dlatego, żeby sejmik był w innych rękach niż pisowskie, bo to da lepsze porozumienie z rządem.
Tak sądzę, szczerze mówiąc.
A jak wygra Prawo i Sprawiedliwość, to co, to rząd nie da pieniędzy sejmikowi?
Nie, bez przesady. Ja się obawiam sytuacji, w której sejmik będzie działał w kontrze do rządu. Specjalnie będzie podkręcał różne tematy, żeby po prostu coś się działo politycznie, a nie będzie stawiał na współpracę. My będziemy stawiać na współpracę. To nie jest tak, że Małopolska grosza nie dostanie, jeżeli sejmik będzie pisowski.
Tak, to trochę zabrzmiało, że będzie lepsza współpraca. Zagłosujcie na nas, to Donald Tusk sypnie groszem. Jak będzie PiS,
myślę,
to Donald
że będzie
Tusk
lepsza
pogrozi
współpraca, palcem. Bo my jesteśmy nastawieni na współpracę, a nie na konflikt polityczny. I to przede wszystkim
widzimy
o to
od pierwszego
chodzi,
dnia
zemstę.
Tej kadencji. Absolutnie o żadną zemstę nie chodzi, skoro przy zemście jesteśmy. Wczoraj, wspomniałem, był pan w innej radiostacji, padło pytanie o emerytury dla funkcjonariuszy SB. Jak rozumiem, te emerytury będą przywrócone.
Nie wiem, jaki jest stan prac legislacyjnych w tej sprawie, przyznaję się, ale pamiętam, że zarówno Lewica, jak i Platforma Obywatelska mówiła, że chce przywrócenia tych praw nabytych i tylko tyle.
Nabytych za co?
Przede wszystkim za pracę na rzecz trzeciej RP po 89 roku.
To jest emerytury będą naliczane za cały okres.
Za cały, ale też ci funkcjonariusze zostali zweryfikowani w większości. Tak? Zostało uznane, że nadają się do służby po 89 roku. Wiernie służyli państwu i za to, że przed 89 pracowali w aparacie państwowym, zostają dzisiaj ukarani. W moim przekonaniu to nie jest przede wszystkim, to nie jest rozliczanie PRL-u moim zdaniem. To jest raczej rozliczanie trzeciej RP i próba pokazania, że trzecia RP to jest tak naprawdę PRL-bis. No, ja się z tym gruntownie nie zgadzam.
Pewnie nie jest, ale tylko w tamtym wywiadzie jednego pytania mi zabrakło. Czy zdaniem pana ministra praca w SB to była służba dla Polski? I dla polskiego społeczeństwa.
W służby w każdej sytuacji, także ja to mówię jako osoba, która była w Komisji do Spraw Służb Specjalnych w poprzedniej kadencji. Służby nawet w najgorszych momentach, w sytuacji, w której są politycznie sterowane, zawsze wykonują ważne czynności. To, że CBA było politycznie motywowane, nie uznaję, że CBA było wolną służbą, było polityczne, to nigdy by mi nie przyszło do głowy, żeby cofać uprawnienia emerytalne ludziom, bo tylko pracowali w CBA, które było pisowską służbą.
Ale nawet jeżeli był Pegasus, to na przykład czytałem takie archiwum dotyczące Cezarego Filozofa, to był świadek po morderstwie Grzegorza Przemyka. Był pan kapitan Chwaszcz, który napisał tak, że wyeliminować figuranta metodami operacyjnymi, na przykład spowodować wypadek samochodowy. Wojciech Cejrowski, połamany 10 palców tuż przed maturą. To była służba bezpieczeństwa. Morderstwa księży, rozmaite rzeczy. No przecież pan wie, w jakim systemie represyjnym żyliśmy przed 89 rokiem i myślenie o tym, że CBA jest podobne do SB, to moim zdaniem jest daleko idąca przesada.
Pytanie było bardziej ogólne. Ja się zgadzam, że jeżeli dochodziło do... W sytuacjach, które były przestępcze, jestem za rozliczaniem. Tak, jestem za rozliczaniem, jestem za wyciąganiem konsekwencji, ale nie stosowania tej miary, że jeżeli ktokolwiek przesłużył jeden dzień w resortach siłowych, to już jest naznaczony, to już jest skalany i nie należy mu się emerytura, nawet za te lata, które przepracował dla III RP. Po prostu z tym się nie zgadzam.
To już na koniec gospodarka. Czy udało się jakiś gospodarczy postulat lewicy wprowadzić pod obrady rządu?
No, myślę, że się niedługo uda ten związany z budową mieszkań i budową akademików. To jest niezwykle istotne. No i oczywiście, że się udało ekonomiczny postulat wprowadzić, no chociażby podwyżki dla naukowców. To jest duży zastrzyk pieniędzy dla ludzi ciężko pracujących i dla ludzi zarabiających naprawdę mało przez lata rządów pisowskich.
A na przykład w kwestii energii elektrycznej?
Nie wiem, jak wyglądają kwestie pracy nad tym aspektem.
Bo mają być podwyżki. Pani przewodnicząca klubu, Anna Maria Żukowska, mówiła, że trzeba zrobić to teraz, żeby się Polacy nie zorientowali, że tak bardzo uderzy po kieszeni.
Ja mam też taką ogólną perspektywę. Po pierwsze, trzeba inwestować w transformację energetyczną. Rząd poprzedni to zaniedbał. Ten rząd przede wszystkim powinien zrobić wysiłek, żeby to naprawić. Na to trzeba wykorzystywać pieniądze z Unii, na to trzeba...
Ale rachunki za prąd będą wyższe. Od czerwca.
No ja widziałem taką wypowiedź minister Henik-Kloski, że rachunki mogą wzrosnąć o 30 zł. Tak?
A jak wygląda program Lewicy? Tam jest zapisany wzrost cen prądu o 30%?
Myślę, że tego nikt nie wpisuje w program, bo to są
jest
procesy,
34 punkt. Prąd na każdą kieszeń. Ograniczymy ceny prądu poprzez wprowadzenie tańszej taryfy do poziomu przeciętnego zużycia energii.
Myślę,
będzie
że...
To jest do przemyślenia.
Natomiast tani prąd zapewni nam tylko transformacja energetyczna. To jest coś, co było nawet oczywistością dla naprawdę polityków Prawa i Sprawiedliwości, dla urzędników w ministerstwie. Jednocześnie nic się nie działo.
Dobrze, tylko że będzie drożej, a nie tak.
Być może będzie trochę drożej, ale to rząd jest od tego, żeby dbać o to, żeby cenę energii nie uderzyły w obywateli. Dzisiaj stawką jest tak naprawdę też obrona w ogóle idei transformacji energetycznej i
której wy bronicie, bo wasz program w tej aspekcie nazywa się Zielony Ład.
Tak, ale to
i bronicie tego Zielonego Ładu, który płynie
bronimy zwrócenie. Zielonego Ładu, jeżeli chodzi o cele, jeżeli chodzi o kierunek. Natomiast o to też trzeba zadbać na poziomie politycznym. Ja mam wrażenie czasami, niestety, że urzędnicy w Brukseli w ogóle nie biorą pod uwagę tego, że to jest też projekt polityczny i trzeba zadbać o niego politycznie. Politycznie go sprzedać, politycznie go obronić.
Czyli Lewica też uznaje, że pomysły Brukseli są niewykonalne?
Sama Bruksela zaczęła zaczęła się wycofywać z części zapisów, ale też nie bądźmy takimi naiwniakami. Na przykład protesty rolników są też inspirowane przez lobby rolnicze, przez wielkie firmy rolnicze, na przykład produkujące nawozy.
Ja już myślałem, że pan minister stanie na czele protestów rolniczych, jutro wyjdzie na ulicę Warszawy i powie: tak, ja też walczę z Zielonym Ładem, koniec tej dyktatury Brukseli. Ale jednak nie.
Zawsze na poważnie traktuję protesty społeczne, bo one pokazują jakieś napięcia. Nie wszystko jest... Nie można myśleć, że to wszystko jest po prostu inspirowane politycznie, chociaż w Polsce, to też nie ukrywają tego, to widać po tych, kto jest liderem, że często to są liderzy związkowi bądź polityczni, którzy się wywodzą z prawicy. No to też nie jest, znaczy to też nie możemy o tym nie mówić.
Jak Michał Kołodziejczak. Chociażby na czele pana wiceminister, kolega z rządu, w studiu Krzysztof Skowryński.
On jest jakością samą w sobie.
To jeszcze jeden cytat. To żaden patriot siedzieć w lesie zamiast odbudowywać ojczyznę z powojennych zniszczeń. Tomasz Trelaczy z takim określeniem w Dniu Żołnierzy Wyklętych. Pan by się zgodził, czy nie?
Myślę, że Tomek Trela słynie z takiego twardego języka i takich mocnych takich punchów w mediach społecznościowych i w wypowiedziach. Ja jestem trochę mam inny temperament i powiedziałbym, że Żołnierze Wyklęci to jest bardzo złożony temat i też taka kategoria, z którą ja się nie zgadzam. O tyle, że tam trafiali ludzie, którzy byli bardzo zasłużeni, jak rotmistrz Pilecki, ale trafiali też ludzie, którzy mieli na sumieniu naprawdę przestępstwa. Przestępstwa przeciwko Żydom, przestępstwa wobec Słowaków. No, myślę tutaj przede wszystkim o Ogniu. I nie można moim zdaniem tego łączyć. Ja przyznaję też, że nie jestem fanem obchodzenia Dnia Żołnierzy Wyklętych, bo to jest właśnie obchodzenie, jakby można podczepić pod to różne rzeczy. Część świętuje Pileckiego, część świętuje Ognia i moim zdaniem to nie jest dobre. Ja byłbym zwolennikiem na przykład wprowadzenia Dnia Ofiar Powojnia. Myślę, że to by było dużo bardziej ekumeniczne, dużo bardziej refleksyjne, pozwoliłoby nam zrozumieć ten czas, który jest czasem bardzo brutalnych konfrontacji, przestępstw, ofiar, ale też heroizmu. Więc myślę, że to by się działo, jakby to by miał pozytywne skutki dla debaty nad przeszłością.
I tu proszę postawimy kropkę, chociażbyśmy polemizowali. Wiemy, że ogień na przykład sam nie dokonywał ewentualnie jego żołnierzy. Jak pamiętamy historię Powstania Warszawskiego, czy walk na Zachodzie też się zdarzały wypadki. No jak to na wojnie, tak? Wojna jest jaka jest, a czcimy żołnierzy Armii Krajowej, Powstańców Warszawskich?
Nie byłbym w stanie tak gładko, jak pan redaktor, przejść do porządku dziennego, że po prostu zbrodnie na wojnie się zdarzają. No ja ich nie akceptuję. Moim zdaniem wojsko to wojsko, jest też dyscyplina, jest też odpowiedzialność dowódcy zawsze. Tak pewnie panowie by nie mieli problemu z powiedzeniem, że jest odpowiedzialność ludzi, którzy stali na czele SB za morderstwo Jerzego Popiełuszki. No i mieliby panowie rację.
I tutaj pewnie się zgodzimy, że tutaj odpowiada i generał Jaruzelski, i generał Kiszczak. Prawda?
Na pewno szefowie służb.
Na pewno. Maciej Gdula, Lewica, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Nie lider, ale prawie lider. Tuż za podium. Najgorsze miejsce w sporcie. Nie wiem, czy najgorsze miejsce w polityce. Czwarte miejsce na liście do Sejmiku Małopolskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Pozdrawiam serdecznie.
Jest godzina 8:50.